Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął delegację amerykańskiego Komitetu Żydowskiego.
Papież spotkał się także z biskupami Kamerunu, którzy przybyli z wizytą ad limina.
Gościem programu będzie jeden z nich, ordynariusz diecezji Yokaduma, Eugeniusz Jureczko.
Przypomnimy także kolejny fragment nauczania Jana Pawła II o dekalogu.
16 marca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Na konieczność współpracy trzech wielkich religii monoteistycznych i respektowania symboli religijnych wskazał papież, przyjmując delegację amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Zwrócił on uwagę na bogate wspólne dziedzictwo łączące Żydów i chrześcijan. Sprawia ono, że ich wzajemna relacja jest wśród religii świata jedyna w swoim rodzaju. Kościół, powiedział Benedykt XVI, nigdy nie może zapomnieć wybranego ludu, z którym Bóg zawarł święte przymierze.
Judaizm, chrześcijaństwo i islam wierzą w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Wynika stąd, że wszystkie trzy religie monoteistyczne powołane są do wzajemnej współpracy dla wspólnego dobra ludzkości, służbie sprawiedliwości i pokoju na świecie. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy trzeba zwracać najwyższą uwagę na to, by uczyć szacunku dla Boga, religii i ich symboli, jak też dla świętych miejsc i domów modlitwy. Na zwierzchnikach religijnych spoczywa odpowiedzialność za działanie na rzecz pojednania poprzez szczery dialog i akty ludzkiej solidarności.
Biskupi Kamerunu przebywają w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął pięciu hierarchów z tego kraju, w tym biskupów Jana Ozge z Doume Abong Mbang oraz Eugeniusza Jureczko z Yokadumy.
Byłem bardzo wzruszony najpierw sposobem bycia Ojca Świętego. Przypominał bardzo mocno Jana Pawła II w tej prostocie, w otwartości. Tym wielkim zainteresowaniem się Kościoła w Kamerunie. Bardzo mnie prosił, żeby mu pokazać na mapie, gdzie leży diecezja Yokaduma. Wytłumaczyłem, że są na dwóch granicach z Republiką Środkowej Afryki, no i Konga, Brazzaville. Pytał się, czy nie mamy wielkich problemów z uciekinierami. W tej chwili nie mamy tych uciekinierów, ale kiedyś mieliśmy ich bardzo sporo. Dlatego też stworzyłem w diecezji specjalną komórkę, która zajmuje się uciekinierami. Nawet takie proste pytanie, takie ludzkie, bardzo ludzkie, jak zdrowie, czy wszystko jest dobrze. Byłem wzruszony tym jego stosunkiem do spraw Kościoła, no i mojego takiego osobistego życia. Pytał się o trudności w duszpasterstwie, jak wygląda sprawa powołań, organizacji struktur diecezjalnych. Jestem pierwszym biskupem tej diecezji Yokaduma. No i mogłem skromnie się pochwalić, że zaczynałem z trzema misjami, parafiami, już w tej chwili ich jest 11, 5 kapłanów, aktualnie jest ich 17 kapłanów, połowy jest Kamerunczyków i połowy jest z Europy. W tym jest 6 Polaków, 4 oblatów i 2 fidejdonistów z Gdańska. Mam 12 kleryków w wyższym seminarium, 1 w Polsce. Pytał się, w jakim to seminarium w Polsce, w Łomży. No i tak było bardzo dobrze, bo to też jest oznaka otwartości, powszechności Kościoła. Był bardzo tym zadowolony, że też mamy kleryków, Kamerunczyków w Polsce. No i że biskup Stanisław Stefanek ze sercem ich tam przyjął.
Księże biskupie, diecezja Yokaduma istnieje od 15 lat, ma powierzchnię 1/10 Polski. Ilu tam jest katolików? Na czym polega specyfika pracy w ogóle i w Kamerunie, a zwłaszcza w tej diecezji?
To jest ta pierwsza ewangelizacja u nas. Katolicy, których tam mamy, to bardzo niewielu są katolikami, powiedzmy sobie, od 50 lat. To są młodzi ludzie, bardzo uczuleni, naprawdę chcą być katolikami w pełnym tego słowa znaczeniu, według woli Chrystusa. Ewangelię, to Słowo Boże, szczerze przyjęli i chcą konkretnie, świadomie żyć tą Ewangelią. My to widzimy w praktykach religijnych. W mojej diecezji jest na 12 tysięcy mieszkańców, 30 tysięcy katolików. Oni regularnie uczęszczają na mszę świętą wszyscy. Tak samo jeśli chodzi o praktyki sakramentalne. I dużo komunii mamy. Tak samo jeśli chodzi o sakramenty małżeństwa. Nawet wśród pigmejów. Ci, którzy zawarli sakrament małżeństwa, po dziś dzień wiernie żyją. Przed wyjazdem tutaj odwiedziłem obóz pigmejski. To mi przypomnieli, że 8 lat temu byłem świadkiem zawarcia ich sakramentu małżeństwa. I po dziś dzień wszyscy żyją wiernie, prawda? Słowu, które tam w tym dniu 8 lat temu dali Panu Bogu, no i Kościołowi.
Czy wierność małżeńska jest jakimś wyzwaniem, czy jest jakimś innym stylem życia od tego, co prezentuje otoczenie?
Na pewno, bo żeby żyć na przykład w monogamii, to potrzeba wielkiego wysiłku, ofiary, bo jednakowoż w Kamerunie poligamia jest dosyć rozpowszechniona. Także nasi katolicy czasami nawet wystawiają się na drwiny, ale mimo wszystko są wierni. Jasne, że są wyjątki, ale bym powiedział ogólnie biorąc, nasi katolicy żyją w monogamii, no, dzięki właśnie praktykom sakramentalnym. Ta modlitwa rodzinna, do której my zachęcamy, po raz drugi wprowadziliśmy rok rodziny. Na początku tego roku zostało zawartych 25 małżeństw. To jednak jest wielka rzecz. O ile wiem, to następne się przygotowują. Bym powiedział, że nasi ludzie mogą służyć przykładem dla Europy.
W Afryce z tym problemem poligamii wiąże się problem AIDS. Jak Kościół stara się na to wyzwanie odpowiedzieć?
Kościół bardzo zdecydowanie się zabrał do walki z tą chorobą. Na przykład w mojej diecezji stworzyliśmy specjalne stowarzyszenie pomocy chorym. Ja nawet jestem prezydentem honorowym tego stowarzyszenia. I ostatnio też założyli koło przyjaciół pomocy sierotom AIDS. U nas na wschodzie Kamerunu ta choroba jest bardzo mocno zaawansowana. No ale staramy się to przytrzymać. Jakie metody? Przede wszystkim wstrzemięźliwość, stałość, modlitwa. Z pomocą moich współpracowników żeśmy wydali taki folder, żeby informować, zapobiec dalszemu rozwojowi tej strasznej choroby.
Działanie Kościoła wobec osób chorych na AIDS, czy jest też okazją do głoszenia Ewangelii? Czy ludzie dotknięci tą chorobą przyjmują chrzest, wstępują do Kościoła?
No na pewno. Te oznaki troski, tej miłości, to robią cuda. Na pewno. I dużo ludzi, którzy widzą tu naszą posługę. Ja mam takich młodych ludzi, młodzieńców, dziewczęta, które dobrowolnie przemieszczają się do wiosek, odwiedzają tych chorych, pomagają nawet materialnie w zakupie lekarstw. No to daje też wyniki tego typu, że widząc te znaki tej troski, tej miłości wobec nich, których wszyscy opuszczają, ci ludzie w końcu się też i pytają się, dlaczego to robimy. No mówimy to dlatego, że Chrystus nam polecił praktykowanie miłości, szczególnie wobec ludzi opuszczonych, wobec ludzi ciężko chorych, którzy wymagają tej troski, szczególnie wy.
Księże biskupie, jakie znaczenie w głoszeniu Ewangelii ma praca edukacyjna Kościoła, szkolnictwo?
Na pewno bardzo wielkie znaczenie ma od przedszkola. I założyłem już 3 przedszkola, które prosperują bardzo dobrze, i szkoły powszechne, bo to jednak jest katecheza regularna we wszystkich klasach. I też stały kontakt z tymi malutkimi dziećmi daje bardzo dobre owoce, jeśli chodzi o ewangelizację.
Od jak dawna ksiądz biskup przebywa w Afryce? Czego się ksiądz biskup nauczył właśnie od Afrykańczyków?
Przede wszystkim tej życzliwości. Afrykańczyk z natury jest życzliwy. Na początku, 36 lat temu, ja zaczynałem moją pracę misjonarską. Misjonarze z Polski przyjechali właściwie bez niczego. A jednakowoż ci ludzie nas przyjęli bardzo serdecznie. Dzielili się tym, czym mieli z nami. I tak żeśmy przeżyli te pierwsze lata, które były bardzo ciężkie, właśnie dzięki życzliwości przyjaźni tych ludzi. Ta przyjaźń była szczera, mimo że nas nie znali i nie byli katolikami. Praktykowali tą religię tradycyjną, ale widząc, żeśmy się poświęcili, żeśmy opuścili nasze tereny, nasze rodziny, przyszli do nich, żeby im pomóc poprzez różne, prawda, akcje socjalne, karytatywne, a potem ewangelizacja i tak dalej. Oni nas przyjęli bardzo serdecznie, tak po swojemu, rodzinnie, nawet muzułmanie. Ja miałem bardzo wielu przyjaciół muzułmanów, którzy mnie przyjmowali serdecznie. To jest ta życzliwość. A druga rzecz, którą się nauczyłem od nich, to jest cierpliwość. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze. Nie wolno się denerwować, trzeba być spokojnym.
Praca misjonarska jest często związana z dużym narażeniem zdrowia, z problemami zdrowotnymi. Jak to ksiądz biskup przeżywał różne tego typu kłopoty?
Ja mówię jasne, że żyliśmy w warunkach bardzo trudnych, bardzo ciężkich, ale mimo, że miałem takie doświadczenia, bo miałem problem ze sercem, z kręgosłupem, a jednakowoż dzięki Bogu, dzięki opatrzności Bożej, która czuwa stale nade mną. I to wszystko zależy od tego, jak do tego człowiek podchodzi i tak dalej. Też ja szczególnie tym młodym misjonarzom, którzy przyjeżdżają do nas, czy nawet jak byłem w Gnieźnie, jak miałem mszę świętą, miałem kazanie do tych misjonarzy wyjeżdżających na misję, to im powiedziałem szczerze, słuchajcie, pierwszą rzeczą dla misjonarza to jest życie modlitwy. Druga rzecz, ta świadomość, że są miliony ludzi, choćby w Polsce, którzy się modlą za misjonarzy. W mojej rodzinie parafii to są grupy ludzi, którzy się dziennie, co godzinę, ktoś tam się modli w mojej intencji. To tak zwane margarytki. I dlatego też to mówiłem tym misjonarzom, nie bójcie się problemów, czy ze zdrowiem, czy materialnych. Miliony ludzi się za was modli. Pamiętajcie o tym. I ta pamięć o tej modlitwie was będzie trzymać na nogach.
Ksiądz biskup przed 6 laty na Jasnej Górze dziękował Panu Bogu za takie cudowne ocalenie właściwie. Co to było?
Wtedy było serce. Dzięki pomocy znowu też dobrych ludzi przetransportowano mnie samolotem z Kamerunu, z Jałmonty dokładnie, do Poznania. Tam profesor Stefan Grajek, kardiolog, się mną zajął, wrócił do życia. Ja to uznaję za cud. Wszyscy myśleli, że już jest koniec, a jednakowoż wróciłem do mojej normalnej pracy. I potem pojechałem na Jasną Górę dziękować Panu Bogu i Matce Bożej, że tak się mocno wstawiła u swojego syna, że wróciłem do zdrowia, wróciłem do moich zajęć, do pracy misjonarskiej, kapłańskiej, biskupiej.
Księże biskupie, wracając do siebie, do Kamerunu, co będzie tutaj takiego ważnego z tej wizyty, ze spotkań w Rzymie?
Ci wszyscy biskupi, którzy już byli przede mną, mówią, że zostaliśmy naprawdę utwierdzeni w wierze, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim w tej naszej pracy pastoralnej. To błogosławieństwo, które nam dał każdemu z nas papież na końcu tej wizyty prywatnej, naprawdę to jest wielki skarb, wielka taka pomoc duchowa na naszą drogę tej pracy pasterskiej w naszych diecezjach.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz biskup Eugeniusz Jureczko, ordynariusz diecezji Jokaduma w Kamerunie.
Pora na naszą wielkopostną refleksję. Przypominamy w niej katechezy Jana Pawła II wygłoszone podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. 4 czerwca 1991 roku w Radomiu Ojciec Święty mówił o piątym przykazaniu Bożym.
Nie zabijaj. Ludzkie kodeksy prawa bronią życia i każą zabójstwo. Równocześnie jednak trudno nie stwierdzić, iż nasze stulecie jest wiekiem obciążonym śmiercią milionów ludzi niewinnych. Przyczynił się do tego nowy sposób prowadzenia wojen, który polega na masowym zwalczaniu i wyniszczaniu ludności nie biorącej w wojnie czynnego udziału. Wystarczy przypomnieć bombardowania aż do użycia bomby atomowej, z kolei obozy koncentracyjne, masowe deportacje ludności kończące się śmiercią milionów niewinnych ofiar. Wśród narodów Europy nasz naród ma szczególny udział w tej hekatombie. Na naszych ziemiach przykazanie nie zabijaj pogwałcone zostało milionami zbrodni i przestępstw. Wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają systematyczne zabójstwa całych narodów, przede wszystkim Żydów, czy też grup ludnościowych, jak Cyganie, tylko z motywów przynależności do tego narodu, czy też rasy. Czy był to tylko fakt szczególnego okrucieństwa, doraźnego okrucieństwa? Trzeba stwierdzić, że ludobójcze skutki ostatniej wojny zostały przygotowane całymi programami nienawiści rasowej oraz etnicznej. Programy te odrzucały moralną zasadę przykazania nie zabijaj jako absolutną i powszechnie obowiązującą. Nawiązując do błędnych ideologii, pozostawiały one uprzywilejowanym instancjom ludzkim prawo decydowania o życiu i śmierci poszczególnych osób, a także całych grup i narodów. Na miejsce Bożego nie zabijaj postawiono ludzkie, wolno zabijać, a nawet trzeba zabijać. I od ogromne polacie naszego kontynentu stały się grobem ludzi niewinnych, ofiar zbrodni. Korzeń zbrodni tkwi w uzurpacji przez człowieka Bożej władzy nad życiem i śmiercią człowieka. Odzywa się w tym jakieś dalekie, a przecież uporczywe echo tamtych słów, które człowiek zaakceptował od początku wbrew swemu Stwórcy i Ojcu. Słowa te brzmiały: tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło, to znaczy będziecie stanowili o tym, co dobre, a co złe. Wy ludzie, tak jak Bóg, tak jak Bóg, wbrew Bogu.
Refleksją Jana Pawła II kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.